Rozdział 40. Chmury powoli nadpełzały od północy, przesłaniając kolejne gwiazdy. Bellin ziewnął, spoglądając na swoje gofty. W większości drzemały już, podkuliwszy pod siebie długie, patykowate nogi. Kilka zachowało czujność, poruszając z boku na bok smukłymi głowami, wypatrywały drapieżców. To były mądre zwierzęta. Akceptowały go jako dodatkową formę ochrony, a w zamian dawały mu mleko. Nigdy jednak nie traciły naturalnej czujności. Mimo jego obecności przez całą noc po kolei trzymały wartę. I bardzo dobrze, pomyślał. Niemożliwe, bym ani na chwilę nie zasnął i by nic nie odwróciło mojej uwagi. Oparł się o skałę i przyciągnął trochę magii. Zmienił ją w światło, przesłał blask w przestrzeń przed sobą i zaczął go kształtować. Najpierw stworzył gofta. To było łatwe, spędzał z nimi cały czas, więc wiedział, jak wyglądają. Poruszanie goftem było trudniejsze, ale szybko sprawił, że chodził, potem biegał, wreszcie skakał z kamienia na kamień. Kiedy mu się znudziło, zaczął kształtować inną znajomą postać, starego Lima. Pomarszczona twarz wyglądała jak należy, ale ciało było zbyt proste. Stary Lim garbił się przecież jak poskręcane od wiatru drzewo. O tak, teraz lepiej. Bellin kazał postaci podrapać się w tyłek. Stary Lim ciągle tak robił. Zachichotał, ale zaraz się zawstydził. Nie powinien robić sobie żartów ze starego Lima. Starzec znalazł go porzuconego w górach i wychował. Nie wiedział, kim są prawdziwi rodzice Bellina. Bellin nawet nie był podobny do większości ludzi, którzy mieszkali w tej okolicy. Jedyną wskazówką co do jego pochodzenia był strzęp materiału z wyhaftowanym symbolem. Pochodził z koca, w jaki był zawinięty, kiedy stary Lim go znalazł. Był jeszcze złoty amulet, ale Lim go sprzedał, żeby zapłacić za jedzenie i ubranie dla chłopca. Bellin zastanawiał się czasem, skąd się wziął, a nawet myślał, by wyruszyć kiedyś na emocjonującą wyprawę w poszukiwaniu rodziców. Ale tutaj mu się podobało. Nie musiał ciężko pracować, miał tylko pilnować goftów i zbierać ich wełnę, kiedy zaczynały linieć. Gdy stary Lim umrze, to Bellin będzie odpowiadał za bezpieczeństwo stada. Nie mógł zostawić zwierząt bez ochrony. Westchnął i pomyślał, co powinien teraz zrobić. Stary Lim nauczył go tworzyć świetlne obrazy. Pomagały odpędzić drapieżniki, a Bellinowi bronić się przed snem. Obrazy to nie jedyny dar, jakiego stary Lim nauczył Bellina. Gdyby Fanrin albo Leramer okazał się dostatecznie zuchwały albo zdesperowany, by zbliżyć się do goftów, umiał go odpędzić małymi kulkami ognia. Macie szczęście, że przy was jestem, powiedział goftom. Na dźwięk tych słów kilka zwierząt zbudziło się nerwowo, co było dziwne, przecież były przyzwyczajone do jego głosu. Stary Lim ledwie potrafi je sparzyć, ale ja mógłbym takiego zabić, gdybym zechciał, ciągnął kojącym tonem w nadziei, że przestaną się bać. Mógłbym... Urwał i zmarszczył czoło. Czuł coś dziwnego za plecami. Skała, o którą się opierał, wibrowała. Pochyliwszy się do przodu, odkrył, że tę samą wibrację wyczuwa pod stopami i pośladkami. Gofty podnosiły się i wystraszone strzygły wąskimi uszami. Bellin wstał powoli, odwrócił się i przyłożył dłonie do skały. Wibracje wydawały się teraz silniejsze. Coś lekko uderzyło go w głowę. Krzyknął zaskoczony i spojrzał w górę. Leciała stamtąd ziemia i odpryski kamienia. Wycofał się pospiesznie. Kiedy odstąpił o kilka kroków, zauważył szczelinę rozszerzającą się u szczytu ściany. Patrzył na nią i powoli docierało do niego, że ściana się rozpada. Ziemia, jaka zebrała się w szczelinie, sypała się w dół, tworząc rosnący kopiec w miejscu, gdzie przed chwilą siedział. Drżenie pod stopami narastało, a potem usłyszał i wyczuł potężny wstrząs. Ze szczeliny wystrzelił pióropusz ziemi i odłamków skalnych. Bellin pochylił się i osłonił głowę rękami, kiedy kamienie rozsypały się dookoła. Huk ucichł, a rozległ się gwizd. Spojrzał w górę. Trawy na szczycie skały pochylały się w stronę pęknięcia. Zdawało się, że powietrze spływa do szczeliny. Ziemia przestała drżeć. Obejrzał się i serce mu zamarło. Gofty zniknęły. Zapominając o niepokojącym zachowaniu góry, o dziwnym gwizdaniu i szczelinie wsysającej powietrze, szybko stworzył świetlną kulę i zaczął się rozglądać za tropami ukochanych zwierząt. Lejard obejrzał się na Jaima. Miał trochę wyrzutów sumienia i żal mu było chłopaka, bladego i wyraźnie cierpiącego. Aremy nie są najlepszymi zwierzętami pod wierzch, tym bardziej bez siodeł. Uwolnione z zaprzęgu i ponaglane, biegły teraz truchtem, który mogły utrzymywać godzinami, ale efektem dla jeźdźca były nieprzyjemne wstrząsy. Nie było na to rady. Juran rozkazał im odjechać natychmiast i zaczekał, by mieć pewność, że go posłuchali. Zdążyli porwać trochę żywności i swoje sakwy, ale było jasne, że białemu nie wystarczy cierpliwości na to, by mogli złożyć namiot, załadować tarn i zaprząc aremy. Lejard znów poczuł wyrzut sumienia. Te aremy kupiła Arlej. Nabyła więcej niż trzeba, na wypadek, gdyby któryś zachorował albo okulał, więc teraz nie będzie musiała porzucać tarnu. Nie miał czasu, żeby z nią porozmawiać, ani nawet zostawić wiadomość wyjaśniającą jego nagłe zniknięcie. Wartownicy w obozie tkaczy snów widzieli, jak przybył Juran i prawdopodobnie jak odjechał krótko po zniknięciu Lejarda i Jaima. Arlej domyśli się, co zaszło. Będzie niespokojna. Ja też jestem, przyznał. Co to wszystko znaczy dla pozostałych tkaczy snów? Czy są bezpieczni? Jedno jest pewne, pomyślał. Juran nie zechce, by świat się dowiedział, że kobieta z ich grona miała romans z tkaczem snów, a więc dochowa tajemnicy. Lejard był zaskoczony, że Juran wskazał tylko jego. Spodziewał się raczej, że każe odjechać wszystkim tkaczom, choćby po to, by ukryć, że jego gniew skierowany jest przeciwko jednemu człowiekowi. Możliwe, że nawet Juran rozumiał, iż po bitwie będzie potrzebował uzdrowicieli. Armia była ogromna. Wprawdzie cyrklianie powinni odmawiać przyjmowania pomocy tkaczy snów, jednak w poważnej sytuacji rzadko to robili. A będzie zbyt wielu rannych żołnierzy, by wystarczyli kapłani. Ja im straci znakomitą okazję zdobycia wiedzy, myślał. Zerknął na chłopca i znów poczuł się winny. Gniew Jurana przeraził Jaima. Na pewno wiedział, że człowiek, który przybył rozprawić się z jego nauczycielem, to ten sam, który kiedyś zabił Mirara. Ulga Jaima, gdy Juran kazał im odjechać, była wyraźna. Kiedy minie strach, rozzłości się, myślał Lejard. Zapyta, jakie prawo miał Juran, by ich odesłać, skoro moją jedyną zbrodnią jest miłość do Aurai. Będzie winił ciebie, stwierdził znajomy głos. Będzie pytał, dlaczego w ogóle doprowadziłeś do takiej sytuacji. Zastanowi się, czemu się z tego nie wyplątałeś, kiedy pojąłeś, do czego możesz doprowadzić. Gdy stanie się jasne, że nadal masz zamiar widywać się z Aurają, zacznie wątpić, czy w ogóle przejmujesz się naszym ludem. Mirar, pomyślał ze znużeniem Lejard. Musisz być zadowolony z takiego obrotu spraw. Zadowolony? Nie. Nastąpiło to, czego się obawiałem. Naprawdę sądzisz, że Juranowi wystarczy przepędzenie cię? Przypomniałeś mu, czego najbardziej nienawidzi u tkaczy snów. Naszego wpływu na ludzi, naszych zdolności. Byłem znany jako wielki uwodziciel. Ty mnie zastąpisz w jego oczach. Jeśli będziesz kontynuował ten romans, dowie się. Znajdzie sposoby, by cię ukarać, krzywdząc nasz lud. Lejard zadrżał. Nie, Auraja na to nie pozwoli. On jest przywódcą. Ona jest sługą bogów. Jeśli rozkażą jej być mu posłuszną, to będzie, Wiesz o tym. Zrobi wszystko, by nie dopuścić do krzywdy tkaczy snów. Wszystko? A czy opuści białych? Zrezygnuje ze swej mocy i nieśmiertelności? Czy rzuci wyzwanie bogom, których kocha? Wiesz przecież, że im się nie sprzeciwi. Layard pokręcił głową, ale wiedział, że ostatnie zdanie jest prawdą. Powietrze było chłodne i wilgotne, więc nie zdziwił się, kiedy zaczęło padać. Pozwolił, by krople spadały na niego i po chwili ubranie miał przemoczone. Daleko przed sobą zobaczył światła. Zatrzymał Arema i wytężył wzrok. Jechali drogą już od kilku godzin. Wojsko zostało za nimi. Co to za ludzie? Może Juran zmienił zdanie i to kapłani czekający, by go zatrzymać. Usłyszał przed sobą odgłos kopyt. Gdy jeździec się zbliżył, Layard otworzył dłoń i stworzył niewielkie światełko. Obcy miał na sobie mundur wyższego oficera toreńskiej armii. Uśmiechnął się szeroko, gdy ich mijał. Jego zadowolenie z siebie sięgnęło zmysłów Layarda jak podmuch odurzającego zapachu. Zrozumiał wtedy, że światła należą do wędrownego Zamtuzu. Odetchnął z ulgą i popędził Arema. Auraja cię kocha, szepnął Mirar. I ty ją kochasz. Layard zmarszczył brwi, niepewny, co ma znaczyć ta zmiana podejścia. Mówisz, że zrobi wszystko, by ochraniać nasz lud. Nie wierzę ci, ale jeśli to prawda, zastanów się, czy powinieneś się o to prosić. Chcesz żądać, by zrezygnowała z tego, kim jest? Droga opadała w dół, a wraz z nią nastrój Layarda. Może do tego nie dojdzie. Dojdzie. Znam Jurana. Zażąda, by dokonała wyboru. Czy myślisz, że jesteś uczciwą wymianą na bogów, których tak bardzo kocha? Czy możesz jej dać to, co oni? Layard pokręcił głową. Czy chcesz widzieć, jak starzeje się i umiera, i wiedzieć, że to twoja wina? Każde słowo Mirara było jak pchnięcie nożem. Miłość to ekscytujące uczucie, zwłaszcza zakazana miłość. Ale namiętność gaśnie i zmienia się w zażyłość, a zażyłość zmienia się w nudę. Kiedy emocje opadną, czy myślisz, że nigdy nie będzie spoglądać wstecz na to, kim była, kim mogła się stać i żałować, że w ogóle cię poznała? Coś ścisnęło Layarda za gardło. Chciał się kłócić, tłumaczyć, że to nie nastąpi, ale nie był pewien. Jeśli ją kochasz, przekonywał Mirar, uwolnij ją dla jej dobra. Pozwól jej żyć dalej, żeby mogła znowu pokochać i znowu. A jeśli ona nie chce być uwolniona? Musisz ją przekonać. Powiedz jej, że nie chcesz jej więcej widzieć. Nie uwierzy. Pamiętaj, że potrafi czytać w myślach. Mirar zamilkł na chwilę. Światła przed nimi jaśniały zwolna. W takim razie pozwól mnie to zrobić. Layard zadrżał. Był przemarznięty, ale wiedział, że zimny dreszcz to skutek nie tylko deszczu i przemoczonego ubrania. Na pewno wyśledzi cię jeszcze dzisiaj. Zostanę tylko tyle, ile trzeba, żeby ją przekonać do odejścia. Był taki zmęczony. Zmęczony ryzykiem, zmęczony tajemnicą. Spojrzał w mroczne niebo i poczuł na twarzy kłujące krople deszczu. Przykro mi, Aurajo, pomyślał. Nie może się nam trafić szczęśliwe zakończenie. Mirar ma rację. Im dłużej to potrwa, tym więcej sprawi cierpienia. Nabrał tchu, a potem wyszeptał wezwanie. Mirar. Kiedy pierwsze promienie słońca rozjaśniły nocne niebo, Auraja zaczynała już tracić nadzieję. Latała we wszystkie strony, od obozu tkaczy snów, tak daleko, jak może w ciągu dnia dotrzeć jeździec. Wróciła na złote równiny, przeszukała podnóże gór, podążyła nad drogą prawie do samej przełęczy. Nie znalazła nawet śladu Layarda. Podczas lotu zmysły miała wyczulone na ludzkie myśli. I choć wyczuwała umysły żołnierzy i wieśniaków, pasterzy i prostytutek, nie wychwyciła Layarda, jakby się zapadł pod ziemię. Jak pentadrianie, pomyślała niechętnie. Zawisła teraz wysoko w powietrzu, niepewna, co robić dalej. Może coś przeoczyłam, może wrócę do obozu tkaczy snów i zacznę od początku. Tym razem będę zataczała kręgi, oddalając się stopniowo. Zanim jeszcze dokończyła tę myśl, mknęła już po niebie. Ale kiedy dotarła do miejsca, gdzie obozowali tkacze snów, przekonała się, że już odjechali. Widziała ich w oddali, na wąskiej, zarośniętej drodze. Podążała za nimi samotna postać. Wyczytała znużone myśli i znajomą tożsamość. Ja im. Chłopak dotarł na wzniesienie i zatrzymał Arema. Poczuł gwałtowny przypływ ulgi, gdy zobaczył przed sobą tkaczy snów. A zaraz po niej napłynęło poczucie winy i niepewność. Obejrzał się przez ramię na południowy wschód. Nie powinienem go zostawiać, myślał, ale nie chciał mnie słuchać. To, jak mówił, stało się coś niedobrego. Muszę sprowadzić pomoc. Popędził Arema. Myślał, że jeśli szybko dogoni tkaczy snów, Arley będzie mogła wrócić do wędrownego Zamtuzu, zanim Layard ruszy dalej. Chłopak usunął na bok wszelkie myśli, prócz konieczności pośpiechu. Auraya odprowadzała go wzrokiem, starając się tłumić niepokój. Zamtuz? Przelatywała nad kilkoma. Obecność prostytutek była uznawana za naturalną konsekwencję maszerującej przez kraj licznej armii. Miała co do nich mieszane uczucia. Wprawdzie rozumiała, że wizyta u ladacznicy może poprawić samopoczucie żołnierza czy uspokoić wzburzony umysł, ale trzeba było się liczyć z epidemią chorób. Nie podobało jej się także to, że mężczyźni uważali, iż wcale nie zdradzają żon, sypiając podczas wojny z ladacznicami. Dlatego nie przyglądała się zbyt uważnie umysłom w tych obozach, a to zapewne czyniło je idealnym miejscem, by się ukryć. Czy to znaczy, że Layard się przed nią ukrywa? Nie, chowa się przed Juranem. Ruszyła w stronę najbliższego z obozów, który zapamiętała z nocnych poszukiwań. Równocześnie starała się nie myśleć o nieprzyjemnych możliwościach. Ufam mu. Jest tam, by nie znalazł go Juran, nie ja. Nie wykryła go w pierwszym obozie, ani w dwóch następnych. Przypomniała sobie kierunek spojrzenia Jaima i poleciała na południowy wschód. Pół dnia jazdy od obozu wojskowego trafiła na kolejny. Badając umysły w dole, w myślach jednej z ladacznic dostrzegła twarz Layarda. I zakręciło jej się w głowie od myśli, które towarzyszyły tej wizji. Na te pośladki, a wczoraj wydawał się wychudzony. Wcale nie. Gdyby to ode mnie zależało, dałabym mu nockę za darmo. Kto by pomyślał, że tkacz snów będzie taki dobry w... Auraya oderwała się od tamtego umysłu. Wisząc nad Zamtuzem z niedowierzaniem wpatrywała się w namioty. Musiałam się pomylić. Dziewczyna myślała na pewno o innym tkaczu snów, o takim, który wygląda jak Layard. Znowu zajrzała w myśli ludzi w dole. Tym razem omijała kobiece, a szukała męskich. Kiedy trafiła na Layarda, nie od razu go poznała. To nie były myśli człowieka tęskniącego za swą miłością. To był ktoś, kto rozkoszuje się nieoczekiwaną swobodą. Nie chodzi o to, że Auraya nie jest atrakcyjna, inteligentna i miła, mówił sobie. Ale zwyczajnie nie jest warta takich kłopotów. Lepiej, że się wymknęliśmy bez wyjaśnień. Zniknęło gdzieś uczucie i szacunek, jakie zawsze widziała w jego myślach. Nie pozostała nawet najmniejsza iskra miłości. Myślał o niej tylko z lekkim żalem. Jęknęła wstrząśnięta, ale nie było ucieczki przed rozdzierającym ją bólem. Więc to takie uczucie, kiedy ma się złamane serce, myślała. Jakby ktoś wbił w nie nóż i przekręcił. Nie, raczej jakby rozprął brzuch i zostawił na śmierć. Łzy stanęły jej w oczach, ale powstrzymała się od płaczu. Kochał ją, wiedziała o tym. A teraz już nie. Kilka słów Jurana zabiło tę miłość. Jak to możliwe? Jak można tak łatwo zabić coś tak silnego? Nie rozumiem. Chciała spojrzeć raz jeszcze, szukać wytłumaczenia, ale nie mogła się do tego zmusić. Wznosiła się powoli i raz jeszcze pochwyciła myśli ladacznicy. Lejard właśnie zgolił brodę. Dziewczyna uważała, że bez niej wygląda na młodszego i jest przystojniejszy. Powiedziała mu to i dodała, że zawsze będzie miłym gościem w jej namiocie. Wróci dziś wieczorem? Nie. Może jeśli w przyszłości odwiedzi Porin. Z namiotów w dole wynurzyły się ludzkie postacie. Auraja przesunęła się wyżej, wiedząc, że jeśli ktoś spojrzy w górę, na pewno ją zobaczy. I wznosiła się tak, aż obóz stał się tylko maleńkim znaczkiem na równinie. W końcu dotarła do chmur i cały świat zniknął za wilgotną i zimną zasłoną bieli.